się zastanawialiśmy, jaki tytuł, jaki temat tej audycji przedwalentynkowej wybrać i z uczestnikami też. To się nam jakoś połączyło, bo z nami są uczestnicy warsztatów i ich opiekunowie. Za chwilkę ich poznacie. I bardzo często, myślę, że też będą dzisiaj mówić, ale już nie chcę tak spoilerować i mówić im, co mają mówić, ale bardzo często ci, którzy są na warsztatach, mówią o świetnej atmosferze, która tam panuje i o takim budowaniu relacji między sobą, jako warsztatowiczami, ale też między warsztatowiczami a wychowawcami. No i z tej relacji, z tego budowania, z tego takiego pięknego doświadczenia się też wziął temat. Trochę o miłości, a trochę też właśnie o byciu z drugim człowiekiem, czyli a ja cię lubię aż za bardzo. Oczywiście ci, którzy słuchają muzyki, to wiedzą, że to jest z utworu pewnej piosenkarki, która no też ta piosenka dzisiaj wybrzmi. Więc taki temat wam proponujemy wszystkim, którzy nas słuchają. I można też zajrzeć na media społecznościowe, na fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Tam jest pytanie, które wam zadajemy dzisiaj, takie trochę pomocnicze do naszej dzisiejszej audycji. Do czego porównałbyś miłość? Już kilkanaście SMS-ów przyszło, kilkanaście wpisów na Facebooku także, więc będzie co czytać, jesteście aktywni, a też dla was mamy książki dla każdego dzisiaj, kto będzie aktywny na Facebooku, kto będzie pisał SMS-y, kto może zadzwoni też, chociaż to tak trochę trudniej się jakoś odezwać na antenie, ale też liczymy na was. Do czego porównałbyś miłość? No właśnie, są z nami warsztatowicze. Od wczoraj na warsztatach są, uczestniczą razem z opiekunami oczywiście, ale tak jakoś nie chcemy tego dzisiaj różnicować, więc przedstawmy się. Są kobiety, mężczyźni, no ale padła propozycja, żeby zacząć od mojej prawej strony, więc czas start. Kto jest z nami? Mówcie.
Szczęść Boże, Leopold Wnuk. Jestem na warsztatach może ósmy raz.
Szczęść Boże, Krzysztof Płoszajski. Ja jestem wychowawcą jednej z pięknych, wspaniałych. Prowadzę jedną grupę warsztatowiczów i oprócz tego na co dzień studiuję w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku prawo.
Szczęść Boże, ja jestem Dominik. Na warsztatach jestem po raz 9 lub 10, bo szczerze mówiąc to już byłem tyle razy, że ta liczba się powoli mi myli. Tak bardzo mi się podobają te warsztaty, że ciągle tu wracam.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Ja nazywam się Piotrek i jestem opiekunem na warsztatach zimowych, a na co dzień student w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej na kierunku dziennikarstwo.
Cześć, szczęść Boże, ja jestem Ola i jestem uczestniczką tych warsztatów i już jestem tutaj 5 albo 6 raz.
Cześć, ja jestem Krysia i jestem z Torunia, a na warsztatach jestem po raz 7.
Szczęść Boże, dobry wieczór, jestem Piotr Laskos, na warsztatach jestem po raz 7, pochodzę z Tczewa pod Gdańskiem.
Pięknie, czyli znamy się już mniej więcej, wiemy z kim mamy do czynienia. Powiedzcie, zaczniemy tak warsztatowo troszeczkę, natomiast no tak mi się skojarzyło, jak Krzysztof mówił, że jest wychowawcą jednej z grup. Nie użył tego słowa, nie wiem, najlepszej, ale tutaj chyba każda jest najlepsza grupa. Gdybyście mieli każdy z was z takim jednym słowem określić warsztaty, jakbyście mieli, nie wiem, w kalendarzu sobie wpisać oprócz tego warsztaty, myślnik.
Wspaniałe.
No, dobra. Co jeszcze?
Wartość.
Wspólnota.
Mhm. Owoce.
Dziewczyny. Lubię tu wracać.
O,
to może nie jedno słowo, ale...
Ale jakbyś tak napisał tak blisko siebie te wyrazy, to może by tak wyszły. No bo tak, Ola, ty jesteś który raz? Przypomnij.
5 albo 6.
Mniej więcej. Krysia też już trochę, nie?
Tak, ja też już jestem tutaj po raz 7.
Pierwszaka nie mamy żadnego, ale to tak zwykle bywa, że jak ktoś jest pierwszakiem, to na tym się nie kończy, więc bardzo dobrze też to o nas świadczy. Słuchajcie, mamy jutro walentynki, czyli tak mówimy o tym, że to jest święto zakochanych, czy patrona zakochanych, świętego Walentego, którego wspominamy. I chciałbym na początku też, żebyście tak sobie też porozmawiali, my wspólnie porozmawiali o tym, skąd się wie, że się jest zakochanym. Jak to, tak się mówi czasami, że są motyle w brzuchu. Jak wy to czujecie? Byliście zakochani kiedyś?
Nie tylko w brzuchu, wydaje mi się. Na całym ciele.
Motyle na
całym ciele.
Nad głową latają też jakieś? To, amorki
jakieś ciarki, proszę ojca.
Ale serio, tak? Nie, powiedzcie, jak to... Jak wy to odczuwacie? Nie, to też nie mówcie, nie wiem, o konkretnych osobach, ale o samym uczuciu, nie wiem. Był ktoś kiedyś zakochany? Dominik był chyba. Bo się
często jest tak, myślę, że gwałtownie zmieniają się takie nasze priorytety i zaczynamy dostrzegać każde największe rzeczy, które dana osoba robi. Staramy się też zrobić wszystko, aby jak najlepiej wypaść. Stresujemy się często.
W moim przypadku na przykład to było tak, że byłem raz zakochany i co na to wpłynęło? Na pewno, że znalazłem z tą osobą taki wspólny język, potrafiliśmy się nawzajem wspierać też w różnych sytuacjach. No, mimo że ten związek nie trwał długo, to i tak bardzo go dobrze wspominam jako dobre doświadczenie.
To ja myślę, że mogę powiedzieć, że jestem z całą pewnością zakochany. Pozdrawiam moją kochaną Katarzynkę. I to jest bardzo ciekawe uczucie, które towarzyszy tej relacji damsko-męskiej, bo człowiek w ułamku sekundy nagle staje się rozbrojony, przynajmniej mężczyzna. To znaczy,
Krzysztof, spójrz na telewizor.
Właśnie widzę moją piękną Katarzynkę.
Katarzynka.
Tak.
To nie jest przypadek.
Tak, nie jest to przypadek, z całą pewnością, ojcze. Ale wracając, można powiedzieć, że wszystkie myśli skupiają się wokół tej jednej osoby. To znaczy, cały czas chcemy poświęcić tej jednej osobie. No, ciężko się wtedy skupić na rzemiośle studiowania. Raczej chciałoby się cały czas wolny spędzić z drugą połówką, ale trzeba jakoś to połączyć. Na pewno można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak te motyle w brzuchu, przysłowiowe, ale to jest takie uczucie dość krótkie w porównaniu do potem późniejszej relacji. Ważne jest, żeby chyba to rozwijać i jak najbardziej poświęcać całego siebie i poznawać się, wkładać serce w tą relację.
Dziewczyny, no powiedzcie coś, jak to z waszej, bo my chłopaki wiemy, jak mniej więcej wygląda zakochanie, czy w ogóle jakaś taka relacja bliższa, to już nie mówmy o jakiejś love story, czy czymś, ale jak to z waszej perspektywy wygląda?
Ja chyba bym się trochę oparła na słowach Krzyśka, który powiedział, że jest tak, że nie widzi się świata poza tą jedną osobą. Trochę chyba też tak jest u dziewczyn, że bardzo zmieniają się priorytety i jednak ta osoba jest całym światem w naszych oczach i tylko na niej się skupia wzrok, więc chyba mamy podobnie.
To taki mit teraz. O mitach było trochę w Westerplatte, ale też mi się skojarzył, że miłość jest ślepa. Prawda czy mit?
Zakochanie się jest ślepe.
Dokładnie.
Randka w ciemno? Nie, ale dlaczego? Co? Miłość jest ślepa, to czy zakochanie? Jak? No mówcie.
Moim zdaniem miłość jest tak dojrzałym uczuciem, że jeśli ktoś je przeżywa, to raczej ślepy być nie może, aczkolwiek wyjątki się zdarzają.
To zależy, co ojciec ma na myśli, mówiąc, że jest ślepa. Jak to rozumiemy, jak to zdefiniować?
Ja sobie pomyślałem o tym, no może też, może nie miłość, rzeczywiście poprawiliście dobrze zakochanie w tym, co myślę, ale no, że się nie zauważa wad drugiego człowieka, przynajmniej na początku.
No i przez to możemy teraz błądzić, przez tą właśnie drugą osobę.
Ale kiedy relacja dojrzewa, możemy, powiedzmy, te błędy, niedociągnięcia tak naszej niedoskonałej ludzkiej powłoki, możemy je w drugiej osobie zauważać i tak akceptować się, tak uczyć się żyć z tym, tak? Nie może być idealne wszystko przecież.
Zresztą to chyba nie tylko w przypadku miłości, tylko w przypadku każdej relacji od razu nie jesteśmy w stanie poznać osoby w całej, w pełnej krasie, tylko stopniowo poznajemy tą osobę na podstawie różnych sytuacji. Nie bez powodu też jest takie polskie przysłowie, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a więc ja uważam, że w ogóle, generalnie rzecz biorąc, prawdziwe wnętrze człowieka poznaje się w różnych sytuacjach i to szczególnie też w tych ciężkich, kiedy nie zawsze jest łatwo i przyjemnie, tylko czasem trzeba faktycznie wykazać się empatią, czy włożyć dużo więcej serca niż w innych sytuacjach i wtedy to wychodzi, jaki kto jest.
Mhm. A jeszcze jedno pytanie, takie też w tym klimacie trochę też, no i miłości, i relacji, może już teraz z tej miłości zejdźmy na chwilę, patrząc też przez pryzmat warsztatów, ale waszych też takich, nie wiem, w klasach, w jakichś wspólnotach, gdzie jesteście, to na czym polega takie budowanie relacji? Co jest najważniejsze w tym, żeby z kimś zbudować relację, żeby nawiązać, nie wiem, nawet przyjaźń taką konkretniejszą? To co trzeba zrobić?
Zdecydowanie są takie pewne filary, na których wszystkie w sumie relacje się opierają. I powiem szczerze, że pierwsze, co przyszło mi na myśl, to zaufanie. Bo nie wyobrażam sobie budować relacji z człowiekiem, któremu nie mogę zaufać, a wiem, że wszyscy moi przyjaciele to osoby, którym zaufać mogę. Ważne są również czyny, jakie te osoby wykonują, bo słowa to jedno, a czyny to drugie.
O, to właśnie zaufanie, o którym wspomniał Dominik, to jest pewien proces. Tutaj to nie przyjdzie tak od razu, tak nagle. To trzeba budować, to trzeba pielęgnować, dbać o to jak o roślinę, o drzewo.
Żeby móc zbudować jakąkolwiek relację, trzeba poświęcić przede wszystkim czas dla drugiej osoby, prawda?
Z tym zaufaniem też często jest tak, że właśnie tak jak było przed chwilą powiedziane, jest jak taka mała roślinka. Powoli, powoli rośnie, jak takie małe drzewo. Może rosnąć kilkadziesiąt lat, zanim stanie się w pełni okazałe. A jednak wystarczy dosłownie chwila. Kilka rąbnięć siekierą, czy po prostu wyrwanie z ziemi i jest całkowicie zniszczone. Dlatego tak ważne jest, aby nie popełniać błędów, bo powiedzenie przepraszam nie zwróci nam tego, co było już zrobione.
No jak ktoś popełni błąd, nawet w przyjaźni, czy w takiej relacji, nie wiem, no, mam kogoś, kogo uważam za dobrego kolegę, albo też przyjaciela, przyjaciółkę, no i nie wiem, jakiś sekret zdradzę albo no zawiodę kogoś, nie? No to popełniam błąd. Co wtedy zrobić? Jak to naprawić?
Nic nie jest zero-jedynkowe. W takich relacjach międzyludzkich wiele rzeczy zależy. To jest takie kluczowe słowo, czyli zależy od tego, jak ta relacja z daną osobą wygląda, na ile ją znam, co ja wiem o tej osobie, to znaczy jakimi wartościami ona emanuje. I łatwo by było powiedzieć, że trzeba zrobić to, albo to i tyle. Jednak każdy ma swoje indywidualne problemy i niestety nie ma takiego złotego środku, który rozwiąże je wszystkie naraz. Z pewnością ważna jest modlitwa, gdyż prawdziwą prawdę i dobro możemy poznać tylko od Boga.
Bardzo mi się podobało, żeście się zaczęli modlić przed audycją też i to ja, nie, że ja wam kazałem, czy tam pomódźcie się, czy wychowawcy, czy ktoś tam, ale taki impuls, bardzo dobrze to też
nawet
jest.
Nawet nie wiedzieliśmy, czy zdążymy.
No tak trochę było szybko to, ojcze.
No trochę szybko, no ale...
Ale daliście radę.
Było przed chwilą o polskich przysłowiach, to teraz mi się takie skojarzyło, jak trwoga, to do Boga.
Właśnie. Proszę. Boicie się tu mówić teraz?
Myślę, że lekki stresik jest.
Wydaje mi się, że z każdym słowem napięcie spada, ciśnienie też, także... Idzie dobrze.
Dobrze. Za 15 minut nam już przeleciało bardzo szybko. Zagramy sobie coś. Za chwilkę też wracamy do naszej audycji z młodymi z warsztatów, które trwają w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tak jak tutaj młodzi mówili, którzy raz są na warsztatach, tak ja sobie usiłowałem też policzyć, która to jest edycja i sobie nie policzyłem, bo też jakoś ciężko to ogarnąć. Przypomnę, że można do nas pisać SMS-y 536 600 500, to jest numer 536 600 500, w temacie oczywiście dzisiejszej audycji, czyli no, w takim klimacie miłości. Pytamy was, do czego porównałbyś miłość? Tak jak powiedziałem, pierwsze odpowiedzi się pojawiają, będziemy czekać na kolejne, będziemy też czytać wasze odpowiedzi, bo no, trochę sobie zerknąłem na Facebooka, są bardzo ładne, bardzo głębokie, więc one też będą wzmacniały tę naszą rozmowę tutaj na antenie. A fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, no i telefony dla młodych dzisiaj słuchaczy, 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Marek Grechuta dla was.
Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki, wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała i jak wiosenna róża. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią.
Marek Grechuta, będziesz moją panią. 21.48, trwa czas wzrastania. Rozmawiamy dzisiaj o miłości, o budowaniu relacji, o tym, co nam pomaga, co nam przeszkadza w nawiązaniu takiej dobrej relacji. Więc o dbaniu było trochę, a gdybyście mieli powiedzieć, co najbardziej przeszkadza, rozwala, rozbija relacje, to co by to było?
Myślę, że często na pierwszą myśl mogą przyjść na myśl konflikty czy innego rodzaju sprzeczki, jednak właśnie takie kłótnie to jest coś całkowicie normalnego. To jest oczywiste, że z osobą, z którą się znamy kilka lat, nie będzie nam zawsze kolorowo. Jedna rzecz, która najbardziej, można powiedzieć, rozwala te relacje, to właśnie takie zdrady, niszczenie zaufania.
Na pewno też brak czasami otwartości w niektórych kwestiach, jak jedna osoba przed drugą ukrywa jakąś ważną rzecz.
Wymagania, jak próbujemy narzucić komuś, drugiej osobie, coś, co niekoniecznie może być dobre.
Czyli, o, jest, Krysia, proszę bardzo.
Myślę, że też przede wszystkim bycie nieszczerym w relacji i udawanie na przykład przed kimś, kogo kimś się nie jest.
Mhm. To Piotr powiedział takie, no, mocną rzecz taką, nie, że czasami sobie chcemy, tak. Nie, żeby tak. Ktoś był taki, jak my chcemy, jak sobie zaprojektujemy.
Próbujemy kreować człowieka, a to niekoniecznie tak powinno wyglądać, bo człowieka się nie da wykreować na jakby, jak jesteśmy też człowiekiem, prawda?
Trzeba po prostu zaakceptować drugą osobę taką, jaka jest, nauczyć się, tak?
Nie możemy narzucać swojego zdania.
Bóg w swojej wielkiej miłości dał nam wolność, więc czemuż my nie powinniśmy tej wolności dawać?
No i temu drugiemu też dał, nie? Właśnie on może powiedzieć, ja nie chcę takiej relacji, która będzie próbowała, nie wiem, sterować mną, czy pokazywać mnie takiego, jakim nie jestem. To też Krysia powiedziała, nie? Na krótką metę można udawać, poudawać przed kimś, żeby, nie wiem, jego uczucia zdobyć, czy jakieś zainteresowanie, nie? Ale potem wychodzi, no ja taki przy nie jestem, no i nie będę całe życie grał.
Takie relacje są toksyczne, prowadzą do dużych nieszczęść, wydaje mi się.
Co niszczy, to myślę, że zaczął tu Piotr. I no to jest chyba w dzisiejszych czasach szczególnie ważny problem. Social media, internet i popkultura, która nie promuje raczej modelu małżeństwa czy modelu relacji, tylko promuje raczej bycie singlem, kulturę bycia singlem. No i takie mocno wyżyłowane, rozdmuchane standardy, które w internecie pojawiają się często na pierwszych stronach, że tak powiem, albo gdzieś na głównych, na rolkach w internecie, na jakichś nagraniach, powodują jakieś zakrzywienie też obrazu wśród młodzieży i nie tylko wśród par. I często z tego powodu też myślę, że się pewne pary już rozchodzą albo nie dadzą rady nawet się zejść.
Tak, myślę, że miłość, czy nie myślę, wiem, że miłość to jest chęć po prostu dobra dla innej osoby. Chce się, żeby tej osobie było dobrze, a współczesna popkultura, współczesny świat, myślę, nie uczy nas tego. Raczej uczy, że miłość wypacza zupełnie wizerunek tego. Uczy, że to dla nas ma być tak dobrze, a nie dla drugiej osoby. To jest bardzo, bardzo takie, no, narcystyczne, powiedział nawet.
Wydaje mi się, że takim kluczem do rozwiązania tego problemu, jak już mówimy o tych problemach, jest pokochanie samego siebie.
Taki temat mi wchodzi teraz na myśl, do głowy. Miłość trochę według pudelka. Czy plotka, to co Krzysztof też mówił, nie? Jakieś takie proponowanie nam z jednej strony czegoś nierealnego, to co nie istnieje i czego nie będzie nigdy, że będziemy za czymś tęsknić i tego nigdy nie dostaniemy, nie dosięgniemy, a z drugiej strony właśnie jakieś taka promocja czegoś, co jest łatwe, co właśnie nie stawia wymagań sobie, czy drugiemu człowiekowi. Macie pewnie doświadczenie już takiej trochę budowania relacji. Łatwe to jest? Jak wam się to
na początku,
to robi?
Na początku może wydawać się łatwe, ale potem się okazuje, że zaczynają się piętrzyć różne problemy, jakieś trudności. No, miłość to odpowiedzialność jednak, mimo wszystko, prawda? To jest takie, wymaga potem dużo poświęceń, dużo czasu, tak, żeby to, powiedzmy, rozwijało się, trwało, no to nie jest łatwe.
To jest przede wszystkim prawdziwe uczucie, a nie zabawa, prawda?
Na pewno też takie nawiązywanie tych relacji z początku okej, łatwo, tak złapać wspólny język, kontakt, ale potem jak z tą osobą mamy jakieś różnice w niektórych kwestiach, no to możemy albo już odrzucić tę relację, albo podjąć to wyzwanie i ją kontynuować, żeby zgodziła się z tego potem taka silna więź.
Chyba też właśnie to jest połączenie wypowiedzi Leopolda i Piotra, to jest to, żeby znaleźć w relacji jakiś złoty środek, to znaczy już nie liczy się tylko ja, tylko moje zdanie i moje ego, tylko czasem trzeba przystać na to, co druga osoba proponuje, czasem trzeba zmienić trochę punkt widzenia, po prostu to już jest bardziej skomplikowana i złożony problem, no bo nie można cały czas narzucać tylko swojego zdania, no bo wtedy nie ma relacji, tylko jest jakaś, znaczy relacji w miłości, tylko jest jakaś relacja, nie wiem, niewolnik, pan, czy jakkolwiek by to nazwać inaczej, po prostu chodzi o rozumienie siebie i o taką wspólną koegzystencję.
No tak, tak, tylko też trzeba pamiętać, żeby nie przesadzić też w drugą stronę, nie wpaść właśnie od tej drugiej strony we współuzależnienie takie. Trzeba też wiedzieć czasami, kiedy zakończyć relację, która widzi się, że nie jest na przykład do końca dobra albo owocna.
Spotykają się dwa światy w takiej relacji. Damsko-męskiej, czy no, przyjacielskiej innej jakiejkolwiek. Nie, to co Krzysztof powiedział. Jeden świat ma swoje, no cały bagaż, prawda? To zwykle są osoby już dorosłe czy dorastające, które trochę życia przeżyły. Tak jak mówicie, tak nam się to układa. Początek jest, no, motyle, pięknie, wszystko w takich kolorowych barwach się widzi, same plusy. Potem przychodzą już te momenty, kiedy właśnie trzeba ustąpić, kiedy trzeba krok w tył zrobić może, ale po to, żeby z tego jakieś większe dobro wyrosło. Ale jeszcze was zapytam o taką jedną rzecz. A jak myślicie, po co w ogóle jest drugi człowiek nam w życiu? Czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy tak sobie chodzili takie samotne wyspy trochę, tacy pojedynczy i...
Wydaje mi się, że drugi człowiek w życiu nadaje sensu życia, prawda? Nie jest tak nudno, jest ciekawiej.
Człowiek jest też tylko połówką samego siebie. Odczuwa taką pustkę, którą ma potrzebę zapełnić czymś. No, w tym przypadku jest to drugi człowiek, ale no, tą pustkę w różny sposób niektórzy próbują zapełnić, tak? W dzisiejszy świat. No, nie promuje dobrych rzeczy tego typu.
To, co powiedział Leopold, to ja myślę, że bardzo pięknie pasuje to do Biblii. Kiedy Adam był smutny, był znudzony, Bóg nie stworzył mu konsoli, Bóg nie stworzył mu używek, tylko stworzył mu Ewę, kobietę, osobę, z którą mógł rozmawiać, mógł egzystować. Pokazuje to, że dla drugiego człowieka najważniejszy jest ten człowiek.
Na pewno też relacja z drugą osobą, ogólnie wszelkie rozmowy, przebywanie, egzystencja, to też zaspokojenie jakichś potrzeb też nie tylko naszych osobistych, ale też i tej drugiej osoby, czy to też jakichś społecznych, czy też fizjologicznych i tym podobne.
Po co drugi człowiek? No, przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Człowiek jest z natury stworzony do miłości, to jest przynajmniej ja tak uważam, że to jest przeznaczenie człowieka, miłość. I no, z tej, owocem tej miłości też są kolejne pokolenia, jakby nie patrzeć. Więc owocem miłości kobiety i mężczyzny jest pewnie, tak mi się wydaje, że dziecko i właśnie tworzenie tego... tej pięknej sprawy, jaką jest rodzicielstwo i rodzina, w ogóle rodzina. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, może ktoś się
do
nie
tego
zgadza.
Trzeba dojrzeć. My młodzi to jeszcze za szybko.
To szczególnie jako Polska stoimy w takim momencie, historii dziejów, że mamy teraz, borykamy się z niżem demograficznym. Więc
dokładnie. Dość dużym.
To w zasadzie od naszego pokolenia w dużej mierze zależy, czy spuścizna naszych przodków przetrwa i
czy
będziemy
Polska
dalej...
Polską.
Tak. Czy Polska będzie Polską, czy będziemy dalej istnieć, czy gdzieś to się stopniowo rozmyje, aż zginiemy, wyginiemy i znikniemy z powierzchni świata.
Ale to tak jak właśnie mówiłeś wcześniej, że social media, prawda, bardziej skłaniają do tego drugiego, czyli do bycia singlem. Nie uczą, jak żyć w rodzinie, nie uczą, jak żyć razem, jako para, prawda. Tylko bardziej skłaniają nas w tą drugą stronę, w tą bardziej złą, czy jakieś używki, imprezy, czy też stricte nałogowe siedzenie na telefonie, prawda, oglądanie i scrollowanie jakichś rolek w internecie, prawda. Tego typu.
Przede wszystkim chyba obrzydza się też model rodziny, to znaczy obrzydza się też mamę, tatę, same słowa nawet. Odchodzi się od używania słów mama, tata. Raczej gdzieś w państwach zachodnich, we Francji wchodzą do nazewnictwa administracyjnego w nomenklaturze, nie wiem, ojciec, przepraszam, rodzic jeden, rodzic dwa. No to też chyba jest właśnie w tym kierunku wszystko.
Dobra, a co zrobić, żeby to jakoś odkręcić? Bo ja mam wrażenie, że my dzisiaj dalej sobie nie zdajemy z tego sprawy, że nas ubywa w Polsce. No to jest taki może temat nie do końca, ale to gdzieś tam nam, no nie wiem, no nie widać, żeby, nie wiem, pół Torunia teraz ubyło. Bo to jest proces pewien, nie? Więc co zrobić, żeby te mózgi nasze myślały inaczej, żeby myśleć, że to jest piękne, że to jest rozwijające, że jak idziesz z osobą ukochaną na spacer, to nie myślisz o tym, żeby siedzieć w telefonie, nie? Żeby iść z telefonami oboje i się patrzeć za telefony, nie? Że to jest właśnie po to, żeby się uczyć ze sobą być, żyć, budować tą relację, więc powiedzcie, co poradzić, nie? Jak to wyłączyć te telefony, odłożyć i popatrzeć na życie takimi oczami prawdziwymi, czy jakby się to dźwignęli?
No ja myślę, że to z kryzysem wiary może być bardzo dużo wspólnego tutaj. Jak ludzie odchodzą od Boga, to taką zaczynają czuć trochę taką bezkarność, tak? Myślą, burzy im się w ogóle cały wizerunek, całe dziedzictwo naszej kultury łacińskiej przede wszystkim, tak, która właśnie stawia rodzinę przecież bardzo wysoko, tak, w której no naprawdę rodzina jest bardzo ważna, no podstawa praktycznie całej cywilizacji.
W dzisiejszych czasach bardzo często obrzydzana jest przeszłość, obrzydzane jest średniowiecze, wieki także późniejsze, ale nie zauważamy, że pomimo tego, iż tak często, można powiedzieć, najeżdża się na te czasy, to ludzie wtedy żyli i to żyli często wartościami lepszymi niż dziś. Uważamy często, że nie powinno się robić tak samo jak oni wtedy, to znaczy można łamać normy społeczne, testować, ale ja chciałbym zauważyć, że właśnie przez to, że były te normy społeczne, że ludzie żyli według wiary, zgodnie z Bogiem, zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego. Przez to my przetrwaliśmy, nasza kultura europejska, łacińska rozprzestrzeniła się na cały świat. I sądzę, że powinniśmy dalej opierać się w tym, nie wychodzić z tego, bo to jest nasza ojczyzna, nasza warownia, nasz zamek, którego nie powinniśmy opuszczać.
Czasami jest też tak, że młodzi ludzie może nawet nie to, że nie mają jakiegoś przykładu ze swoich tam rodziców czy krewnych, ale też może jest troszeczkę na nich taka obawa, taki stres może, że to, że oni będą musieli wtedy oni zakładać swoje rodziny, wychowywać przyszłe pokolenia Polaków, to też jest jakiś troszeczkę pewien stres i mają obawy, co robić, u kogo zasięgnąć tej rady. No, też trzeba pomagać tym młodym ludziom właśnie poprzez jakieś nauki, jakieś takie praktyki rodzicielskie, żeby takich od podstaw, krok po kroku nauczyć właśnie tego wychowania, tak w tym polskim duchu.
W szczególności wydaje mi się, że jest aktualnie obrzydzany w karygodny sposób obraz rodziny, prawda, przez różne środowiska. I to przede wszystkim też młodych ludzi bardzo zniechęca do zakładania rodzin, czy to wielodzietnych, czy w ogóle starania się życia ze sobą razem i nawet starania się o dziecko.
Zobaczcie, dużo nam teraz taka ta strefa wyszła, taka trochę smutna, ale mimo wszystko wy się potraficie zakochiwać. Krzysztof nam powiedział, że chyba jest zakochany, czy ten stan, który teraz przeżywa,
na pewno
by nazwał zakochaniem. Więc zobaczcie, jest w nas coś takiego, co jednak sprawia, że potrafimy ponad to, co jest złego, nie takiego czarnego, z tych czarnych barw, jakieś kolory potrafimy jednak przejść. Co to sprawia? Co to? To jest ta miłość? Tak byście, nie wiem, czy to już jest wtedy to?
Jesteśmy stworzeni przez Boga i pierwotnie otrzymaliśmy naturę, która była czysto dobra. Jednak przez grzech Adama i Ewy zostaliśmy skalani grzechem pierworodnym. Nie sprawia to, że nasza natura jest tylko zła. Jest to bardzo ciekawe, gdyż jest ona dobra, ale tym grzechem też skalana. My, jako katolicy i chrześcijanie, wiemy, że chrzest zmywa z nas to znamie grzechu pierworodnego. Nie jest ono jednak zmyte całkowicie i mam tutaj na myśli to, że nie będziemy perfekcyjnymi ludźmi. Zawsze w naszym życiu zdarzy nam się grzeszyć. Często myślimy, że święci z wcześniejszych epok byli tak doskonali, a przecież oni także grzeszyli. Musimy sobie z tego zdać sprawę. W każdym razie Bóg jest miłością. On nas jako pierwszy umiłował i dlatego natura, którą nam dał, skupia się w dużej mierze na miłości. Dlatego potrafimy się zakochiwać.
Dlaczego jeszcze?
Ja bym tutaj dziewczyn zapytał, bo tak siedzą cicho ciągle.
Co, Ola, Krysia? Co wam pomaga w tym, żeby, mimo tego, że to jest obowiązek, jakaś trudność może się pojawić, ale żeby relacje budować ze sobą, nie wiem, jako koleżanki nawet, ale też, że to jest wymagające. Dlaczego was to nie przeraża na przykład?
Są to, wydaje mi się, tak piękne uczucia, że będziemy do nich wracać po raz kolejny, kolejny i kolejny. I mimo tego, że może zawiedziemy się pierwszy, drugi, trzeci raz, to warto próbować dalej, warto walczyć dalej, bo dla takich pięknych uczuć warto.
Dobra, zagramy sobie coś. 22:07, już 8 prawie, trwa czas wzrastania z dzisiejszymi naszymi gośćmi, młodymi ludźmi, którzy są w Toruniu od wczoraj, albo nie tylko od wczoraj, i uczestniczą w warsztatach w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. O relacjach, o miłości dzisiaj rozmawiamy. Dziękuję, bo piszecie też kolejne SMS-y i na Facebooku też kolejne komentarze się pojawiają. Do czego porównałbyś miłość? Czekamy, fanpage Czas Wzrastania. SMS-y 536-600-500 i telefony 56-655-23-55 albo 655-23-56.
Naszych Niech taniec ten nie kończy się, prócz zapachu modrzewiowych ścian. Nic już więcej nie potrzeba nam. Życie jest muzyką, życie jest wygraną, póki nasze serca kochać nie przestaną. Życie jest muzyką, życie jest wygraną, póki nasze serca kochać nie przestaną. Życie jest muzyką, życie jest wygraną, póki nasze serca kochać nie przestaną. Życie jest muzyką, życie jest wygraną, póki nasze serca kochać nie przestaną. Życie jest muzyką, życie jest wygraną, póki nasze serca kochać nie przestaną.
No i wracamy do naszego studia. 12 minut po 22. W czasie wzrastania są dzisiaj młodzi, którzy uczestniczą w warsztatach w AKSIM, czyli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Krysia, Ola, Leopold, Dominik, Piotr, Krzysztof i wszyscy, tak? Cztery, wszystkich wymieniłem. O miłości jeszcze sobie trochę porozmawiajmy. Powiedzcie, czego jeszcze nie powiedzieliście. Co jeszcze można dodać do tego, co było. I co tu się dzieje, nie wiem. Coś Krysia ma powiedzieć, ale nie wiem co za bardzo.
No to my chcieliśmy przeczytać cytat, który z Biblii jest, który pięknie mówi właśnie o miłości z listu do Koryntian, w którym jest pokazane właśnie, jaka powinna być prawdziwa miłość. I mamy tutaj pokazane, że... mogę przeczytać. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbeł brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wiarę, tak, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I to nam pokazuje, że miłość jest w życiu bardzo ważna i że nie tylko musi być to miłość romantyczna do drugiego człowieka, ale również może to być chociażby do członka jakiejś rodziny albo nawet do samego Boga.
Samo pokazanie, że gdybym miał tyle darów, każdy możliwy dar w sumie jest tu wymieniony, dalej w tym 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian są też kolejne wartości wymienione. Najpiękniejsze jest to, że wszystkie te wartości razem złączone według autora są niczym w porównaniu do jednej prostej wartości, jaką jest miłość.
Mnie na przykład zawsze mama uczyła, że miłość jest tak naprawdę dużym darem i można ją sobie wymodlić tak naprawdę u naszych świętych patronów, na przykład u świętego Józefa.
Kogo jeszcze? Jutro Modlicie się o miłość u kogoś?
Święty Walenty.
Jutro wiadomo,
Święty
tak.
Walenty,
Święty Józef to też.
Nie? Józef, tak.
Krzysztof, ty gdzie wymodliłeś?
No ja, kurczę, można powiedzieć, że ja stale przy każdej sprawie to zawsze patrona proszę, mimo że jest patronem Krzysztof. Kierowców i podróżników, to jakoś mi pomaga i anioł stróż. Ale chyba, tak jak tutaj podpowiadają mi koledzy i koleżanki,
to Jezu, ufam tobie.
Święty Walenty... Święty Józef, patron rodziny, no na pewno znajdzie się jeszcze wielu znamienitych.
No Święty Krzysztof też na pewno pomaga, tak, dotrzeć do celu, jakim jest.
Tak, miłosiernie, jak z greki, Christoforos, niosący Chrystusa.
No, tak ostatnio też mieliśmy z kimś rozmowę odnośnie świętych właśnie i tak mówimy, że to jest takie, no oni się pewnie śmieją z tego troszeczkę, że my ich tak... szufladkujemy też, nie? Mówimy, że a ten jest od tego, a ten jest od tego, a do tego jest to się to od Antoniego, jak coś zgubię, do Krzysztofa, jak gdzieś jadę, do Huberta, żeby dzikie zwierzę jakieś z lasu nie wyskoczyło, nie? A to też fajną rzecz powiedział Krzysztof, że do patrona swojego, nie? Akurat, no masz takie imię, jeżeli jest taki święty, a jeżeli nie ma z chrztu, to może na przykład z bierzmowania ktoś taki, albo anioł stróż, nie? Który też ma konkretne zadania do ciebie, ale no właśnie, Piotr też powiedział o mamie, tak?
Tak, tak.
Która cię czegoś uczyła, czy coś ci mówiła, żebyś zapamiętał.
Prawdę mówiąc, to mama mnie w sumie ciągle uczy, jakby nie patrzeć jakieś nowe rzeczy.
No właśnie, mama będzie zawsze mamą, a syn będzie zawsze synem.
Dokładnie. To się nie zmieni.
Malutkim. A powiedzcie, jakieś autorytety inne jeszcze? Gdzieś tam Krysia przeczytała fragment świętego Pawła do Koryntian. To jest konkretny autorytet też, nie? Ale skąd? Bo wcześniej mówiliśmy, że na pewno nie z Pudelka, czy z plotka.pl, czy z innych takich portali wątpliwych. Więc skąd czerpać przykład do pięknej miłości? No?
Pięknym autorytetem jest święty Maksymilian Maria Kolbe. Jak wszyscy wiemy, zakończył on swój żywot, oddając swoje życie w zamian za Franciszka Gajowniczka, o ile się nie mylę. I biblijnie jest to najwyższa forma miłości, gdyż jest napisane, że największą miłość...
Nikt nie ma większej miłości.
Tak, dokładnie. Stoi. Nie ma większej miłości niż ten, który życie swe oddaje za przyjaciela. Oprócz tego sam święty Maksymilian Maria Kolbe uczy nas wielu znamienitych, pięknych i bardzo wiążących w dzisiejszych czasach rzeczy. Jego dzieła Rycerze Niepokalanej, jest to zdecydowanie święty, którego żywot warto studiować.
No tak, no Niepokalanowie przecież praktycznie niesamowite rzeczy on robił, jak nawet na tamte czasy to wręcz cudów dokonywał, tak? Nie wiem, czy się nie mylę, ale z tego co wiem, to Rycerz Niepokalanej wychodził chyba w nakładzie miliona egzemplarzy.
Tak, przynajmniej milion egzemplarzy w tamtych czasach.
Dzisiaj nie ma takich nakładów.
Sam Jezus Chrystus, prawda, oddał za nas życie na krzyżu.
I to wszystko, te wszystkie czyny są budowane na miłości. Często też podczas konfliktów zbrojnych żołnierz, nie wiem, miał tak silne pragnienie przetrwać właśnie ze względu na miłość do żony czy na miłość do rodziny. Wszystkie, nie wiem, plany czy założenia budowane na nienawiści czy na innych negatywnych emocjach, no prędzej czy później jednak paliły na panewce, a jednak ta miłość to jest ten kamień węgielny, ta podwalina, na której są zbudowane największe dzieła. I tak jak fizycznie można właśnie wskazać czy Niepokalanów, czy Rycerza Niepokalanej, czy wiele innych dzieł, tak możemy też mówić o rzeczach niematerialnych właśnie, o miłości do drugiego człowieka, o rodzinie.
Sama nasza obecność tutaj jest ogromnym świadectwem i pokazaniem tej miłości naszych rodziców.
Ja bym właśnie powiedziała, że najprostszym, ale najpiękniejszym wzorem miłości są właśnie nasi rodzice, którzy pokazują, że mimo tego, że często bywa ciężko, często się można pokłócić, często trzeba pójść na pewne kompromisy, coś odpuścić, a jednak mimo tego zawsze są razem, zawsze stoją za sobą murem, nawzajem. Przepiękny obraz miłości, który jest tak blisko nas, a często bardzo niedoceniany.
To najprostsze są najpiękniejsze i długotrwałe przede wszystkim.
I tak nam powszednieją, nie? Że no się wydaje, że to tak,
tak
powinno być.
Tak, zapominamy,
to trochę
nie doceniamy, nie? Momentami.
Ja tak powiem, patrzę na naszych pracowników. To są wciąż młodzi ludzie w większości i wielu ma już małe dzieci. Ostatnio z takim jednym Karolem rozmawiałem. Pytam się, jak on to godzi, że w nocy może trzeba się budzić, wstawać do dziecka, na zmianę z żoną, czy jak tam sobie to wszystko organizują, a później do pracy, nie? Na którąś tam godzinę i noc i zarwana i dzień cały w pracy. Nie? On mówi, że no nie myśli się pod tym kątem, że tutaj no zarwana czy coś, po prostu jest dziecko, trzeba do niego wstać i to serce bardziej dyktuje, to nie to, że jest obowiązek, że jakiś podział, ty robisz to, ty robisz tamto, nie, po prostu gdzieś tam z serca to wynika, więc też jakoś naturalne pewne rzeczy przychodzą, nie, tak mi się wydaje, tak też patrzycie na rodziców, na bliskich, nie, jeżeli jest ten dobry przykład, no bo są też takie sytuacje, gdzie go nie ma po prostu, nie, gdzie tam się coś gdzieś rozleciało i no jest trudno wtedy, ale no też pokazują te sytuacje, że nie jest to niemożliwe. Się rozmyślili, nie,
rozmyślili.
Dobrze. Mamy tutaj taki komentarz SMS-a, którego napisała nam Edyta, która pisze, że miłość można porównać do ognia, który ogrzewa serce i daje światło. W świetle wartości chrześcijańskich miłość jest jak Boża łaska, bezwarunkowa, nieskończona, pełna poświęcenia. Też mówiliście o tym, o Panu Jezusie, który się wydał za nasze grzechy. Ale też pisze Edyta, to jest jak latarnia, która prowadzi nas przez trudne chwile, przypominając, że najważniejsza jest troska o innych oraz naśladowanie miłości Chrystusa. No właśnie. A wy do czego byście miłość porównali? Gdybyście mieli porównać, tak jak ludzie odpowiadają nam na to pytanie, to co wam przyszło do głowy pierwsze? Miłość to...
Ja bym porównała miłość do oceanu, bo tak jak ocean nie zawsze jest spokojny, tak też w relacji nie zawsze wszystko idzie łatwo i czasem są takie momenty burzliwe.
Przypływy i odpływy.
Potrafi być piękny, a potrafią być też sztormy.
Coś daje i coś zabiera.
Ale występują na nim też latarnie morskie, tak, drogowskazy.
Ale niczym woda jest życiodajna.
Też miłość przynosi dobre owoce.
Zwierzęta, tam rybki sobie pływają.
Bulbul.
Kuny, lisy, no.
Tam jeszcze glony są takie tam pod wodą.
Polska
zielone.
Przyroda.
Tutaj się nam zmienia biologiczną jakąś.
Tak,
sinica jeszcze.
Odpływamy, że temat, tak powiem. Odpływamy, tak. Bardzo trafną.
Nie, ale porównujemy i to jest też dobre. No. Ktoś też napisał tutaj. Marcin. Miłość jest wartością. To dar, który jest dowodem na obecność Pana Boga. A no, ktoś pisze, tak nas zaczepia chyba. Święty Walenty, jak dobrze pamiętam, jest też patronem chorych na epilepsję, wszelkiej maści padaczki, ogólne choroby układu nerwowego. Czym jest zakochanie? Delikatnie mówiąc, to inny stan umysłowy. Nie wiem, czy ten ktoś sugeruje, że to jest choroba psychiczna.
Chyba, że miłość to stan umysłu.
Nie, chyba. Co byście o tym powiedzieli?
No na początku audycji, myślę, mówiliśmy właśnie rzeczy, które się z tym komentarzem po części zgadzają, bo...
Ale po części.
No właśnie. Zakochanie się jest trochę takim zwariowaniem.
Dokładnie.
Miłość już nie, ale zakochanie się tak. I to często jest właśnie taka zmiana priorytetów. I ludzie patrzący z boku na taką osobę zakochaną często mogą pomyśleć, że hej, z nią chyba nie jest coś. Coś jest nie tak.
Potocznie wiesz, latasz za dziewczyną albo potocznie wiesz, latasz za chłopakiem, coś takiego. No, młodszych, no, młodzi tak mają z reguły, prawda?
Kiedyś trzeba dojrzeć.
No tak, oczywiście.
Jeździsz na rowerze wokół bloku. Dopóki ono nie wyjdzie do okna, czy nie wyjdzie z klatki ze śmieciami.
Albo śpiewasz pod oknem na przykład z różami, albo z czymś.
Czyś piosenki ci napisałem.
Z gitarą.
Tak, tak.
Albo jak dzisiaj na Westerplatte Młodych było. Róża dzisiaj była na przykład. Element z różą. Bardzo piękny gest.
No, to było zaskoczenie.
No, sam się zdziwiłem
bardzo.
Dla wszystkich też. W sumie.
Właśnie to są takie piękne, no może symboliczne gesty. Ale też ta kultura właśnie takiej romantycznej miłości powoli umiera, bo jeszcze myślę, że z 50 lat temu, pół wieku temu, na porządku dziennym było w takim akcie szacunku, miłości, pocałowanie kobiety w dłoń. Teraz to już jest faux pas, to już jest raczej passé, jest poza modą i nie wiem, czy tak się stanie, mam nadzieję, że nie, ufam, że nie, z kwiatami. To też jest piękny gest, który myślę, że dziewczyny tu się zgodzą, że kobiecie poprawia od razu humor i jest to bardzo naprawdę prosta rzecz w zasadzie, kupić kwiaty czy pozbierać kwiaty. Myślę, że dziewczyny też doceniają, jeżeli chłopak się postara i sam skompletuje jakiś bukiet z polnych kwiatów, które też często są bardzo piękne, i wręczy ten bukiet, i to jest taki, no, bardzo miły gest, tak mi się przynajmniej wydaje, jako mężczyźnie, ale...
Ja się pod tym podpisuję. Ja się
tak, podpisuję. Dziękuję, dziękuję.
No, nie ma problemu, mimo to, że młodszy jestem, ale podpisuję się pod tym. Jedynie wydaje mi się, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych właśnie gestów całowania w dłoń, prawda? Mhm. No jeżeli chodzi o kwiaty, to nadal się to daje i nadal jest to dość normalne. Co prawda rzadziej się to spotyka, bo niż, tak jak było mówione 50 lat temu, ale te właśnie całowanie w dłoń to już praktycznie no właśnie, chyba wymarło.
Tak, też mi się tak wydaje i tu, no może akurat podałem konkretny przykład, ale chodzi mi o to, że no, należy pielęgnować tą tradycję, bo to może też wyginąć, też może zniknąć.
Ja bym chciał tutaj jeszcze wspomnieć o tej róży, o której wspominał Piotrek. Ja myślę, że to jest bardzo piękny przykład, bo róża, jak wszyscy wiemy, ma kolce. I te kolce są nieodłącznym elementem. Kto z was, drodzy słuchacze, kiedykolwiek był w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Jana Pawła II, ten wie, że w głównym kościele droga na posadzce jest taki wzór z marmuru. Ja dzisiaj to zauważyłem. Bardzo piękne. To są po prostu takie kolce. Kolce róży. I pokazuje nam to, że my też, jak Jezus, który przecież emanował największą kiedykolwiek poznaną nam, ludziom, miłością, tak jak Jezus, idziemy po tym cierpieniu. Idziemy po tym cierpieniu, ale zmierzamy do czego? Ja Państwu powiem. Te kolce prowadzą prosto do ołtarza, do tej Golgoty. Na Soborze Trydenckim właśnie było ustalane często istota ofiary mszy świętej. Istotą tej ofiary jest zbawienie nas, ludzi. Święty Maksymilian Maria Kolbe, o którym przed chwilą mówiłem, on też często pisał, że liturgia jest przedsmakiem nieba. Chciałbym tu jeszcze z tego miejsca wspomnieć o Janie Bosko, gdyż ja jestem trochę związany z salezjaninami i od razu na myśl przyszedł mi pewien sen świętego Jana Bosko. Niestety z faktami to ja tak średnio pamiętam, ale ten z Państwa, kto trochę poszuka, albo ten, który wie, myślę, że od razu się zorientuje. Mianowicie byłem kiedyś na pielgrzymce i odgrywaliśmy tam taką scenkę, że Jan Bosko zachęcał młodych księży salezjaninów do pójścia za nim. On stał w takim pięknym ogrodzie z Maryją i zachęcał. Na początku tych księży było wiele. To znaczy, załóżmy, była taka grupka 10 księży. Widzieli, jakie to piękne i szli. Na początku było świetnie. Wszędzie ćwierkały wróble, piękne widoki, ale z czasem zaczynały się pojawiać trudności, tak samo jak w naszym życiu i tak samo jak w miłości. Gdzieniegdzie jakieś kolce się wbiły, zaczynało się robić zimno, trochę ciemno i tak z czasem tych księży ubywało. Na koniec zostało już tylko 2-3. Pokazuje nam to, że i jeszcze chciałbym powiedzieć, że na końcu tej drogi, w największej ciemności, po największej ciemności było największe światło. Po prostu czysta miłość. Pokazuje nam to, że jakby ta droga zła nie była, to nagroda, którą osiągniemy po przejściu jej, jest warta wszystkiego. Tak samo jak w Biblii jest przypowieść o kupcu, który sprzedał wszystko, aby kupić swoją perłę.
Tutaj nam napisała Asia, taki komentarz, do czego porównałbyś miłość? Do róży. Właśnie to, o czym mówicie. Jest piękna, pachnąca, ale ma kolce i rani też. Czyli coś za coś, nie? Czy jedno i drugie? Nie ma tak, że może być tylko idealnie? Taka realna ta miłość?
Nie ma miłości bez cierpienia, tak? To jest poświęcenie się dla drugiego człowieka, czy też dla Boga, tak? To jest naśladowanie ofiary naszego Pana, Jezusa Chrystusa na krzyżu. My to możemy w taki trochę ułomniejszy sposób zrobić niż on. No, miłość nasza, wiadomo, tak jak i my, doskonałą nie jest, no ale musimy naśladować mimo wszystko go, tak? Tak jak on sam powiedział, kto chce mnie naśladować, niech swój krzyż na ramiona weźmie i idzie za mną.
Leopold powiedział teraz piękne słowa, że jeśli nie chcemy miłować, to jest właśnie cytat świętego Augustyna, od razu mi przyszedł na myśl. Jeśli nie chcesz kochać, jeśli nie chcesz cierpieć, przepraszam, to nie kochaj. Ale jeśli nie chcesz kochać, to po co chcesz żyć? Miłość jest sensem naszego życia.
I też miłość dzieli się na różne segmenty. Mamy miłość Bożą, mamy miłość rodzicielską, mamy miłość do samego siebie, mamy miłość też relacyjnie pomiędzy dwiema osobami, prawda?
Braterską na przykład.
Braterską, tak. Rodzeństwo, prawda?
Myślę, że można też żywić miłość do ojczyzny.
Dokładnie.
Tyle tysięcy naszych przodków zginęło właśnie z miłości do ojczyzny, walczyło z miłości o nasz kraj, żeby kolejne pokolenia miały tą ojcowiznę, na której wyrosły tak piękne pokolenia, których spadkobiercami jesteśmy też tutaj my i wszyscy słuchający.
I siedzimy tutaj,
tak,
mówimy.
I siedzimy na tej ziemi.
Dokładnie.
Ja bym wrócił jeszcze do jednej rzeczy, na płeć piękną patrzę w studiu. Jak to jest, dziewczyny? Kwiaty lubicie dostawać?
No zdecydowanie, no tak, bardzo lubimy.
To się nie zestarzało?
Nie.
Ola, tak? A jakie najbardziej lubisz?
Chyba te polne same nazbierane, bo to najtrudniej jest poświęcić czas, najtrudniej jest coś zrobić i najpiękniejsze jest to, że ktoś pójdzie i specjalnie te kwiaty nazbiera.
Poświęci ten czas na to, żeby dać tobie coś, co jest jedyne w swoim rodzaju i już nie będzie drugiego takiego bukietu, jak ten, który on stworzy.
No tak.
Chłopaki, wiecie, co robić.
Szczególnie teraz, zimą, tak? Najlepsze.
Ola, daj podpowiedzi.
Tak, dokładnie.
Zimą zbieramy w kwiaciarniach.
Nie, zimą zbieramy śnieg. Zimowe kwiaty.
A całowanie w rękę?
Ciężki temat.
Ojciec weryfikuje tezy postawione przeze mnie, rozumiem.
Bo są dziewczyny też, które nie wiem, czy doświadczyłyście tego gestu już kiedyś, miałyście, czy chciałybyście, marzycie. Ja pamiętam Krysię w takiej scenie odgrywanej chyba w sierpniu, pamiętasz to?
Ja tam byłem.
Tak, pamiętam.
No to było takie...
Tak, scena była odgrywana.
Takie piękne.
Ja całowałem. Tak.
A to ty rączkę. Byłeś całującym.
Tak.
A to
ja
już ciebie nie zapamiętałem.
Nie, bo wtedy nie miałem zarostu, że tak powiem.
No i jak to, tak powiedzcie, tak jak... No to było odgrywanie, tak? To nie było może jakieś takie, ale jak to...
No niespotykane to jest na pewno w tych czasach i to jest rzadkością. No ale taki gest moim zdaniem jest piękny. Wyrażę też właśnie taki szacunek do tej kobiety.
Jest to coś niespotykanego, tak jak Krysia mówiła, ale dla mnie to było przede wszystkim stresujące, bo nie wiedziałem, co ja mam zrobić. Prawdę mówiąc, była to odgrywana scena, tak, z panem reżyserem.
Nie wiedziałeś, miałeś scenariusz.
Tak, z panem reżyserem, ale no nigdy się z takim wcześniej czymś nie spotkałem. Było to, powiedzmy, nowa rzecz w moim życiu, prawdę mówiąc. Nawet jeśli chodzi o sztukę teatralną, jakkolwiek by to nie brzmiało. Także jasne, fajne, nowe doświadczenie, dobre, ciekawe, ale też przede wszystkim stresujące. Wydaje mi się, że dla Krysi też było to troszeczkę stresujące. No bo takich rzeczy się nie wykonuje. My takich rzeczy nie wykonujemy, prawda, jak już mówiłem wcześniej.
Jako młodzi oczywiście.
Ja jako naoczny świadek tamtego wydarzenia mogę powiedzieć, że...
Naoczny świadek fotoreportu.
No, nagrywałem to.
Ja mam całą galerię z tamtego czasu jeszcze zapełnioną.
Ja myślę, że ten gest pocałowania w dłoni jest bardzo piękny, bo on łączy w sobie takie dwa gesty. Pierwszy to jest oczywiście pocałunek, a drugi to jest skłon mężczyzny, czy też czasem przyklęknięcie. No, raczej skłon. I to pokazuje taką, to przyklęknięcie, ten skłon, pokorę. A ten pocałunek, miłość. Pokora i miłość, dwa w jednym. Brać.
No to rzeczywiście jest piękny gest, który jest rzadko spotykany. Co ciekawe, czytałem, że to właśnie to jest związane właśnie z naszą historią, że to wzięło się z naszej kultury polskiej i żaden kraj europejski nie ma takiego zwyczaju u siebie i my to mamy. U mnie w rodzinie to jest tak, że osobą, która na przykład całuje w rękę każdą kobietę, to jest na przykład mój tata, czy to swoją teściową, czy swoją mamę, czy ciocię, czy kogoś jeszcze innego. Ja pamiętam, że raz miałem taką sytuację, że będąc na jakimś przyjęciu, jedna ciocia to taki charakterystyczny gest właśnie zrobiła, że chciała, żeby pocałować ją w rękę. Ja wiedziałem, o co chodzi i pocałowałem, co było dla mnie trochę niespotykane, że jeszcze w tych czasach naprawdę jednak kobieta takiego gestu czasami od dżentelmena oczekuje.
A ty? Takiego gestu? No. Świadczysz takie gesty?
Jeżeli kobieta tego chce, to tak. Ja nie można tak przymuszać dziewczyny, że jak chcesz pokazać, że jesteś dżentelmeński, to ucałujesz jej rękę. Jeżeli kobieta sama chce, to zasygnalizuje właśnie tym gestem dłoni, to tak.
Także wszystkie chętne panie i kobiety zachęcamy, żeby do Piotra się zgłosić po audycji.
Ale teraz którego to jest?
Numer to już zostawiam na słuchaczu.
Napiszcie na priv.
A tak, ciekawości, powiem taka ciekawostka, bo mówimy o tym całowaniu w rękę, tak, ale też troszeczkę zapomnieliśmy o warsztatach. A na warsztatach mieliśmy zajęcia.
Z całowania się w ręce.
No nie, całe warsztaty nie były z całowania. No,
no ale... Mówiliśmy, był temat poruszony na temat, jak zachowywać się w stosunku do kobiety, dziewczyny, kogo przepuszczać przez drzwi, jak całować w dłoń, bo ja na przykład nie wiedziałem, że są jakieś sposoby całowania w dłoń, prawdę mówiąc. A się dowiedziałem aktualnie czterech, nie? Że są cztery formy. No, bardzo ciekawe, nie?
Pana Makowskiego pozdrawiam.
Tak, dokładnie, jest, dokładnie. Pan Makowski to jest naprawdę...
Szarmancki gość.
No, bardzo, bardzo, bardzo tutaj na poziomie człowieka.
Ja pamiętam jeszcze takie sytuacje, jak byłem małym takim chłopcem, mniejszym od was jeszcze, jak się jeździło do dziadków na przykład, to z rodzicami, to rodzice całowali też w ręce swoich rodziców, czyli dziadków. Tak, no wiadomo, miśki, ściskanie się buzi, ale też te ręce swoich rodziców całowali z szacunku, nie? Za to, że ich wychowały, wykarmiły pewnie. Także to też było takie, no, dla nas takie jako dzieci, takie no, mocne przeżycie, wzruszające wręcz, nie?
A te ręce rodziców z kolei dzieci błogosławiły. U mnie w domu jest taki zwyczaj, że często gdziekolwiek wychodzę, to mama, żegnając mnie w drzwiach, robi mały krzyżyk na czole.
I szczerze tak powiedziawszy... No, tak samo.
Fajnie.
No ja też tak robię.
Pięknie. Taki mały gest, on trwa ułamek sekundy, a daje mi takie właśnie poczucie bezpieczeństwa. To, że mama chce czuwać nade mną, mama zostawia mi takie światło Chrystusa. I myślę, że to też jest właśnie taki jeden ze zwyczajów, takich gestów, który powoli niestety odchodzi w zapomnienie, a warto, żebyśmy go pielęgnowali, bo jest on naprawdę tak malutki, tak krótki, a tyle dobrego przynosi.
To tak weszło czasem, to takie dziwne powiedzenie głupie, krzyżyk na drogę, nie?
Można. No, tak.
To jest głębia ogromna, nie? Rzeczywiście. Ja pamiętam, no też takiego gestu doświadczam od rodziców, tym bardziej, że no, widuję ich dosyć rzadko już teraz. Ale to też no, dla mnie tym bardziej ma takie znaczenie, no, takie mocne, bo też są starsi i tata też już leżący praktycznie, więc też takie każde pożegnanie, kiedy wyjeżdżam z domu, wracam tutaj, to czasami z taką myślą wyjeżdżam, czy to nie będzie ostatnie, nie? Czy się jeszcze zobaczymy. Więc to też tak, no,
A czuje się dzisiaj ojciec, to rozumiem inaczej.
A czuje się ojciec zbudowany, jak dostaje taki właśnie krzyżyk?
No, okay. Bardzo. I to zawsze pamiętają. Nie muszę prosić, nie muszę mówić. Tylko kiedyś się tego wstydziłem, byłem takim podrostkiem 15-letnim, bo to wtedy też był krzyżyk na czole, ale jakoś mówi, a mamo, weź, przestań, coś tam.
Ja też tak,
mama żegna przy kolegach. Niech nie tego z pół minuty.
Przy kolegach to w ogóle obciążę.
A mamo, ale nie przy kolegach.
Chodź do kuchni.
Nie? Chodź do kuchni. Mamo, ale tam za rogiem, nie tutaj.
Dobrze, słuchajcie, no, idzie nam to coraz lepiej, ale niedługo będziemy kończyć.
Nie, spokojnie.
Do rana się wyrobimy.
No, spokojnie, to 24 jeszcze.
Nie, Krzysztof ma dzisiaj dyżur nocny podobno w akademikach, będzie pilnował was.
Zastąpienie. Tak, no przecież warsztatowicze, zgadza się. Śpią jak dzieci.
Tak. Nie trzeba. Dobrze, zaraz sobie wracamy, zagramy. Piotra Szczepanika, to dla Krzysztofa też tak. A później wracamy do naszych rozmów na temat miłości, na temat tego, czym ona jest, czym nie powinna być. Za chwilkę też wasze komentarze i wpisy, które zostawiacie nam na Facebooku, które piszecie w SMS-ach. Przypomnę 536 600 500, a Facebook to fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży.
Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Już nie kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje rady. Chcę wiedzieć,
czy wiar starczy mi.
To Piotr Szczepanik, tak klasycznie o miłości, utwór Kochać. Za kwadrans 23, jeszcze 45 minut niecałe naszej rozmowy dzisiejszej tutaj o miłości i nie tylko, trochę też o warsztatach sobie poopowiadamy za chwilkę, ale żeby tak nie było, że obiecuję, ani tego nie robię, to kilka też komentarzy waszych. Piszecie, z czym porównalibyście miłość? Między innymi pisze tak. Olaf pisze, do największego daru i szczęścia. Małgosia, miłość? Wielokropek, nie widzisz jej, ale wiesz, że jest. W dobrym słowie, uścisku dłoni, w uśmiechu. Dalej pisze nam na przykład Krzysztof, może jakiś chłopak. Miłość jest jak ogień, daje ciepło i energię, ale wymaga paliwa. W nawiasie uwagi, zaangażowania, pracy. Zaniedbany ogień gaśnie, niekontrolowany parzy. A Alicja napisała do niezapominajki. Nie zapomnę o tobie, dostrzegę cię wśród tysiąca innych kwiatów. Tak się romantycznie coraz bardziej robi.
No, coraz bliżej walentynek, prawdę mówiąc, prawda? Ha,
no, już odliczamy od zaszczytu tutaj.
Uwaga, no, godzinę, prawda?
Dotrzecie do akademików już w walentynki, ale już do pokoi, Krzysztof.
Nowy rok.
Prosto,
tak.
Prosto do spania pójdziecie, także, tak. Bo wy jesteście grzeczni. Jeszcze jedną rzecz chciałem was zapytać w kwestii miłości, bo pytałem dziewczyny o kwiaty, o całowanie w rękę, ale takie, jakie jeszcze takie gesty, takie małe, drobne gesty okazywania sobie miłości, pamięci o tym, że nie wiem, pokazania, że ktoś jest dla nas ważny. No co byście jeszcze takiego?
Dla przykładu to, no na przykład takie proste, codzienne dwa słowa mówione do tej najbliższej osoby, czyli kocham cię. Też czasami taki gest w stylu, że zrobisz dla ukochanej osoby kolację, umyjesz naczynia, rzucisz śmieci, albo też będziesz pamiętał o jakichś ważnych dniach, typu rocznica, kiedy poszliście na pierwszą randkę, kiedy już jesteście razem. Takie tam, no, żeby pamiętać zawsze o tych najważniejszych, najpiękniejszych momentach w tej relacji z drugą osobą.
Co takiego jeszcze? Krzysztof, ty jak to pokazujesz?
No jest dużo takich rzeczy, ale...
Mamy to czas.
Dobrze, to zaczynamy katalog w takim razie. Jeżeli już żyjemy w dobie nowoczesności, w cudzysłowie, to codziennie rano jak się budzę i codziennie przed zaśnięciem, mimo tego, że mieszkamy oboje w akademiku, w tam kilkadziesiąt metrów powiedzmy od siebie, to na dzień dobry pisze dzień dobry, na dobranoc pisze dobranoc, żegnamy się, jak jesteśmy razem właśnie w akademiku, to żegnamy się też całuskiem w czółko i takim znakiem krzyża właśnie na czole. Czasem może to być, nie wiem, takie po prostu, nie wiem, kupienie czegoś słodkiego, ulubionego słodycza, ulubionej słodyczy Katarzynce. Może to być, nie wiem, odebranie z zajęć, też bez zapowiedzi, albo z zapowiedzią. Może to być zaproponowanie wyjścia gdzieś wspólnego spędzenia czasu, może to być wzięcie torby ciężkiej, może to być powiedzenie to dziewczyny chyba się zgodzą, że lubią komplementy. Raz na jakiś czas powiedzieć, że ładnie wygląda, że piękny sweter, nie wiem, pięknie się dzisiaj pomalowałaś, albo nie wiem, pięknie wyglądasz. To jest też prosta rzecz, bardzo prosta. Nawet nie trzeba się wysilać, wystarczy powiedzieć prawdę i już.
No właśnie, prawdę w komplementach
prawdę,
też.
Tak.
Nie? Ludzie, lubisz takie, czy bajerowanie też lubicie, dziewczyny takie?
No oczywiście wiadomo, że te miłe słowa są przyjemne i fajnie się tego słucha, ale jednak te czyny są zdecydowanie ważniejsze.
A wyczuwacie, kiedy ktoś tak bajeruje,
Czasem da się to wyczuć, ale nie zawsze. Czasem trzeba się naprawdę wczuć, żeby zrozumieć i sprawdzić, czy ta osoba mówi naprawdę, czy udaje.
Super. Jeszcze jakieś pomysły na takie drobne gesty okazywania miłości? Takie malutkie, a ważne?
Mówiliśmy o przytuleniu, czy nie?
O, bardzo. O,
tak.
O,
zbyt oczywiste w sumie.
Tak. Zbyt oczywiste, no. Zbyt oczywiste, to właśnie tak, najważniejsze. Tak,
tak. Dobrze, że wróciłeś.
Dziękuję. To są tajemnice, to nie powinno być...
Ale ja nie mówię, gdzie byłeś. Na papierosie.
Nie.
Dobrze, że jesteś. Wejście do
toalety. Dobrze, że jesteś, tak. To tak, ktoś napisał właśnie. Jesteś. Dobrze, że jesteś. I komplement, tak, ale szczerze.
Dziękuję.
Słuchajcie, kwestia jeszcze, no bo nam się czas skończy i nie powiemy o warsztatach, więc powiedzcie, co was tu w ogóle sprowadza do Torunia?
Oj, długo wymieniać.
Jak to się dzieje, że jedziecie? Nie było łatwo się dostać na te warsztaty, bo było 3 razy więcej chętnych niż miejsc.
Trzeba mieć znajomości.
To nie, chyba niekoniecznie.
Nie, ale akurat bardzo ciężko, to prawda. Dość duża ilość naszych znajomych nie dostała się. A liczyliśmy, już planowaliśmy na zaś, że te wspólne pokoje, tutaj jakieś rzeczy będziemy robić, jakieś śpiewanie wspólne i tak dalej, ale niestety nam się pokrzyżowały plany. Ale i tak jest dobrze.
To są właśnie te rzeczy, które nas sprowadzają tutaj. Myślę, że pierwsze, co mi przyszło na myśl, to głównie znajomi i przyjaciele. Dokładnie. Tutaj poznani. Ciekawostką jest, że gram na trąbce od 10 lat i duża część osób tutaj również gra na wielu instrumentach. Jestem w pokoju z Hubertem. Hubert, oprócz tego, że obchodzi dzisiaj 18 urodziny i składam jemu również zresztą was najszczersze życzenia, to gra na ukulele i sobie gramy razem. Jest również Piotr Peplak, Olek Derlatka, mnóstwo ciekawych osobistości, Wiktor Nowacki. Ja to tutaj bym mógł wymieniać nazwiska bez końca. Po prostu świetni ludzie, nie dość, że muzykalnie uzdolnieni, to jeszcze tak z takimi wartościami w sercu, że tu się chce wracać, tu trzeba wracać po prostu.
Są dziewczyny, które pięknie śpiewają, jest zespół Lumen, są dziewczyny, które pięknie grają, chłopacy. No,
i taki zespół się zawiązał, jak on się
tak,
nazywa?
Tak, to jest nowy zespół. Życie to coś więcej, dokładnie.
Kiedy on powstał?
To jest inicjatywy Wiktora Nowackiego, którego aktualnie serdecznie pozdrawiamy, aczkolwiek aktualnie prezesa i zarządu głównego założyciela nie ma, niestety.
Nie dostał się na
warsztaty.
Ale zespół jest.
Ale zespół jest. Tak. Zespół jest w najmniejszej tam części i działa prężnie. Na czele aktualnie wydaje mi się, że jest panem Piotrem Peplakiem, kolegą.
Jedyne koncerty, jakie dajemy, to w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Dokładnie.
Więc jeśli państwo chcą usłyszeć, a muzyka jest piękna, naprawdę, bo ludzie to wszyscy mówią, to zachęcamy do zapisania się na warsztaty letnie.
Dokładnie.
Odpowiednio wcześniej, żeby się załapać.
Żeby każdy się zmieścił.
Ja jeszcze przypomnę, że jak były zapisy na sylwestrowe, to na początku listopada były, a wszyscy wiemy, kiedy jest Sylwester. Zapisy były o 9 w poniedziałek, czyli też taka pora niezbyt sprzyjająca, a z tego, co później mówił ojciec Dawid Wilczyński, miejsca skończyły się 2 godziny po opublikowaniu formularzy.
A przypadkiem to nie było tak, że połowa miejsc jakoś?
Nie.
Wszystkie. No to tak, jak właśnie Dominik...
To skąd ten fenomen się bierze? No, to tak, jak właśnie moherowe berety same nas słuchają i tak dalej.
No. Serio?
Skąd nie. Wiecie o warsztatach w ogóle?
Z Radia Maryja.
Od babci.
Tak szczerze, to z Radia Maryja.
Co dziewczynską byście się dowiedziały? No Krysia to ma blisko, chociaż pierwszy raz jesteś w radiu podobno.
No, zgadza się, jestem tutaj po raz pierwszy. O warsztatach dowiedziałam się też tutaj z telewizji i z radia.
A w Warszawie? Jak to tam...
Informacje
się przeniosły.
W Warszawie informacje babcia podsunęła pomysł i na początku, mimo tego, że byłam sceptycznie nastawiona, to babcia pierwszy, drugi, trzeci raz przekonała i przyjechałam. I jak przyjechałam pierwszy raz, to się skończyło na tym, że jestem 6 albo i więcej. I za każdym razem, jak ruszają kilka dni przed tym, jak ruszą zapisy, to
zawsze się pisze do wszystkich: ej, Zosia, Gosia, Kasia, ej, kto jedzie, i tak dalej, i tak dalej.
Jedziesz, dostałeś się.
Tak, później jak są wyniki, to kto się dostał, kto się nie dostał, zawsze to wszyscy przeżywają. I mimo tego, że się warsztaty jeszcze nie zaczną, to już wszyscy żyją tymi warsztatami.
Na tydzień przed nawet, nie?
Tak. I tak jak Dominik powiedział o grupach muzycznych, tak też tutaj właśnie wszyscy ciągną siebie w górę. I tak jak właśnie Hubert, który dzisiaj ma 18 lat.
W ogóle to jest niesamowite. No i mieć 18 urodziny i przeżywać je tutaj na warsztatach, to jest...
Dośmieliśmy się dzisiaj, że przyjechał jako uczestnik, a może jako opiekun. No,
dokładnie.
To tak jak właśnie on grał na ukulele i pokazał mi, że można grać, tak później ja się nauczyłam i tak naprawdę wszyscy ciągną siebie w górę i można bardzo fajnie porozmawiać. Myślę, że to jest największa zaleta tych warsztatów.
Mamy też przy okazji w miejscu, w którym śpimy, czyli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, na dole, na parterze samym kaplicę, która jest 24/7 otwarta i kto potrzebuje, może do niej zajść i się pomodlić. Dużo osób z tego korzysta, ja sam też z tego korzystam. Często i to jest też bardzo uduchawiające, jakby nie patrzeć, pomagające ludziom, młodym przede wszystkim, prawda? No i codziennie oczywiście w planie, jakby nie patrzeć, jesteśmy katolikami, jest msza, prawda, jest adoracja, czyli jest uwielbienie Boga.
Tutaj z tego miejsca też ja jako ceremoniarz archidiecezji poznańskiej chciałbym zaznaczyć, że liturgia tutaj jest nieziemska. Nie spotkałem się jeszcze z żadnymi takiego rodzaju rekolekcjami czy obozami, gdzie przykładano by taką uwagę do liturgii. Jest tu niesamowity podział obowiązków między liturgiczną służbą ołtarza. Także zespół Lumen, to ta oprawa muzyczna tych wszystkich mszy, to jest niesamowite. Kazania, jakie księża redemptoryści głoszą, są porywające nas do życia tak, jak właśnie oni nam mówią. I potem wracam do domu i patrzę na tą liturgię u mnie i jest ona też piękna, ale myślałem jednak, wracam tutaj, bo naprawdę, jeśli ktoś się interesuje ze słuchaczy liturgią, to zachęcam do przyjścia tutaj na warsztaty, bo jest pięknie.
Nawet nie na warsztaty, nawet na samą liturgię, żeby zobaczyć, jak to wygląda w wykonaniu nas, młodych osób, prawda? Ja jako też ceremoniarz, jeśli lecimy, tutaj już mówimy o tytułach, to też powiem, że ja też ceremoniarz diecezy pelplińskiej, pozdrawiam serdecznie aktualnie biskupa Arkadiusza Kroja, wcześniej biskup pomocniczy naszej diecezji.
No, dziękujemy.
Tak samo jak biskup Śmigiel, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam
z diecezji pelplińskiej. Cóż, to dziwny przypadek. No, najlepsza. No to tak jak właśnie Dominik mówił, że no, to są rzeczy niespotykane. No, to całkowicie inaczej wygląda niż w innych diecezjach, w innych kościołach. To jest inny klimat. My na to, jako młode osoby, my mówimy na to vibe taki, tak? Takim slangiem młodzieżowym powiem. Yeah.
Niesamowite jest to, że przyjeżdżają tutaj osoby z całej Polski, bo są osoby...
I za granicy.
Tak, to też
za
prawda.
Za granicy też.
U nas w grupie jest Marysia.
Tak, Marysia z Niemiec, Hamburga. I też mamy jednego kolegę z Chicago, z Ameryki.
O, w ogóle, tak.
Bardzo, bardzo, bardzo ciekawy człowiek. Nawet mówi takim łamanym polskim. Bo...
Jestem z nim w pokoju.
W każdym razie to jest niesamowite, że z całej Polski się tu zjeżdżają, no i z różnych zakątków świata ludzie, ministranci. Każdy przynosi coś ze swojej takiej... parafii z domu.
Coś dobrego.
Coś nowego. Razem stworzymy coś więcej. Bo
właśnie,
życie to co?
To jest nasza taka dewiza.
Coś więcej.
A Kacper Paklesa, wychowawca oraz ceremoniarz tutejszego sanktuarium.
Absolutny numer jeden.
Tak. Każdy go kocha po prostu.
Dokładnie.
On tak umie zarządzić to dobrze, że tutaj powstaje niebywała wspólnota, niebywała formacja i niebywałe dzieło. Wybiło właśnie nam 23.
Słuchają państwo?
Radio Maria.
Oczywiście. Słuchajcie, jedna rzecz mi się przypomniała, chyba z sierpnia, kiedy jeszcze byłem na warsztatach. No jakoś tak wam się nie chciało rozchodzić do pokoju, już było późno i tak, i trochę w kaplicy, ale się gdzieś tam chciało grać jeszcze i śpiewać i coś tam. No i ktoś wpadł chyba na pomysł, żeby może tak trochę w ramach uwielbienia to zrobić w kaplicy właśnie. Za pozwoleniem oczywiście, ale już grubo po 23 jeszcze taka grupka mała sobie siedziała, grała, śpiewała i tak chciała też ze sobą ten czas spędzić, więc tu podziwiam i tutaj gratuluję takiej inwencji waszej twórczej, że jakoś tak też w ten sposób chcieliście. Bo to jest też piękne, nie? To pokazuje, że wam się coś, no coś więcej chce, tak?
Tak. Proszę ojca, to nie są jedyne rzeczy. Tutaj zespół tutaj zawsze, po jakichkolwiek warsztatach, czy to są warsztaty sylwestrowe, zimowe, czy letnie, zespół, życie to coś więcej, jeśli jest w składzie optymalnym, aby zagrać, robi pieszą pielgrzymkę po akademiku, hotelu akademickim i idzie na stołóweczkę, gdzie są nasi, że tak powiem, kucharze, którzy nam gotują i nas dokarmiają. I zawsze im dziękujemy śpiewem oraz graniem. Także jest to w ogóle rzecz niespotykana. To bardzo ciekawe. Naprawdę warto zobaczyć na żywo.
Przepiękne tutaj jest to, że ze wszystkimi można porozmawiać, pograć, pośpiewać, ale i też się pomodlić. I jest to tak charakterystyczne i tak dla mnie piękne, że naprawdę z każdym można bardzo fajnie porozmawiać i można też się pomodlić, co, tak jak wiemy, już nie jest tak powszechne.
Do tańca i do różańca.
Dokładnie. Mhm. No, ale właśnie ja odbieram te warsztaty na przykład jak jakieś wielkie, bardzo duże zgromadzenia młodzieży katolickiej i młodzieży, która wierzy w Boga. Co nie jest, prawdę mówiąc, dość częstym przypadkiem w dzisiejszych czasach, bo widzimy raczej rzeczy takie jak, że młodzież odchodzi od tej wiary, czy to katolickiej, czy to też chrześcijańskiej. Więc takie właśnie warsztaty są czymś uduchowiającym, umacniającym i czymś podnoszącym na duchu, bo to, no, takie rzeczy widzieć na żywo to naprawdę jest coś niesamowitego.
Tak w ogóle to, Piotrku, to o czym wspominałeś, że to chodzenie, to pielgrzymowanie po akademiku i granie, to dzisiaj rano o 7 obudziłem się dzięki Piotrkowi, który przyszedł wraz z dwoma koleżankami, które na skrzypce...
I jeszcze Olkiem.
Tak, właśnie. I Olkiem na akordeonie, którzy zagrali Hubertowi, z którym jestem w pokoju, Gromkie 100 lat.
No, a jeśli jesteśmy przy Hubercie, to prawdę mówiąc, my świętujemy jego urodziny od, prawdę mówiąc, godziny północnej 13 lutego. Ja nie wiem, ja nie jestem w stanie zliczyć na palcach dwóch rąk, ile my dzisiaj mu razy śpiewaliśmy 100 lat. Także jeszcze raz 100 lat, Hubercie. Mam nadzieję, że to usłyszysz w przyszłości, albo ktoś to nagra.
Będzie do odtworzenia jutro na stronie Hubert Radia
słyszy. Maria. Hubert to słyszy. Aczkolwiek przyszliśmy o północy, kiedy Hubert już chciał sobie słodko spać, nikt mu nie pozwolił. No i wtedy druga tura była o 7, gdzie chłopaki byli bardzo smutni, że musieli niestety się obudzić przez skrzypce oraz akordeon, bo chcieli sobie pospać. No niestety śniadanie i urodziny to zobowiązanie pewne.
To już była pora taka do wstawania, Krzysztof, tak?
Tak.
Oczywiście.
O 7.30 śniadanie, chłopaki o 7.00 spali, to trzeba było troszeczkę obudzić.
7 to jest pora do wstawania, gdy się idzie spać koło 23. Ale...
No to bo tak jest w regulaminie przecież.
Oczywiście, my to wiemy.
Wszyscy się grzecznie trzymają regulaminu, oczywiście.
Tak.
Tak jest. Idealne dzieci, które przyjeżdżają na warsztaty. Tak zaczęliśmy idyllicznie skończyć. Też musimy idyllicznie. Ale jeszcze powiedzcie, jakieś takie nowe rzeczy, które gdzieś tam na warsztatach się pojawiają. Była Akademia Liderów. Ktoś... Piotr, brałeś udział w niej, nie?
Ja tutaj chyba jestem jako jedyny z Akademii Liderów.
Bo tak, ja powiem tylko dla porządku, że warsztaty są tak między 13 a 19 w takim wieku.
No to ja już jestem prawie na końcówce.
Przeterminowany delikatnie.
Prawie.
Jeszcze... Ale dlatego też powstała Akademia Liderów, nie? Czyli dla trochę takich starszych.
Tak.
Bo wielu też mówiło po prostu, no co z nami? No my nie chcemy się rozstawać, my chcemy jeszcze przyjeżdżać.
No właśnie te starsze osoby, tutaj moi rówieśnicy, gdzieś tam z moich roczników 06 czy 05, właśnie jak już dobija ich, powiedzmy, wiek ten kresowy,
są
bardzo, bardzo smutni z tego powodu, że niestety już nie mogą przyjeżdżać lub się nie dostają ciągle. Ja jestem takim farciarzem, że się ciągle dostaję pod rząd 7 razy, także się cieszę z tego powodu. Aczkolwiek jeśli chodzi o warsztaty dla Akademii Liderów, warsztaty no, przeznaczone rzeczywiście dla osób starszych i jest tam zdecydowanie więcej wykładów i takich rzeczy bardziej rozwijających intelektualnie, niżeli po prostu takich z warsztatów stricte tanecznych lub na przykład rozwijających wiedzę kinową. Aczkolwiek są to bardzo, bardzo ważne warsztaty, wydaje mi się. I mimo to, że były one pierwszy raz, wypaliły one z dość mocnym przytupem, ponieważ były one sformatowane konkretnie, a to jest najważniejsze w tym wszystkim. Tak.
Powiem szczerze, że nam się tutaj tak przyjemnie gada, przepraszam, rozmawia, że ja bym tutaj w ogóle nie chciał wracać już, iść spać, bo chciałbym, żeby ta chwila trwała wiecznie.
Jeszcze potrwa.
Życie to są chwile.
Na początku tak każdy był zestresowany, myślę, 2 godziny, jak to i tyle mamy tu siedzieć? A powiem szczerze, że to zleciało w mgnieniu oka.
Tak, dokładnie.
Jakby lekcje tak zlatywały szybko, to było
matematyka. Już byśmy wszyscy po doktoratach byli.
Co ale was na tych warsztatach tak najbardziej do tej pory jakoś, nie wiem, ujęło, zaciekawiło? Zajęć, które mieliście z tych warsztatów, ale może też coś, co gdzieś tam o panu Makowskim mówiliście, bo on zawsze tak ciekawie i praktycznie to robi, ale jakie jeszcze kwestie?
Mnie osobiście ze wszystkich 9 warsztatów, na których byłem, najbardziej ujęło jedne warsztaty i jeden wykład Jakuba Trendowicza, który mówił o Bogu i także o liturgii. I dla mnie to było niesamowite. I wiem, że Jakub jest bardzo mądrą osobą, studiował teologię. Mówił po prostu tak naprawdę o korzeniach naszej wiary, o szukaniu prawdy, o logicznym rozmyślaniu, o chrześcijanach przed Chrystusem, tak jak na przykład z Sokratesem, i o pokazaniu tego, że wiara to nie wcale kwestia czegoś wymyślonego, a realnej obecności Chrystusa i Jego boskości.
To w Sylwestra chyba było, co?
Tak, to było na poprzednich warsztatach.
Co jeszcze? Jakie spotkania, osoby, nie wiem, tematy?
Z panem reżyserem, panem Witoldem Ludwikiem. No, warsztaty pierwsza klasa. No, człowiek dzieli się, prawdę mówiąc, swoją pasją, czymś, co kocha, czymś, co robi na porządku dziennym. A jeżeli człowiek czymś żyje, to jak to przedstawia, to wiadomo, że to będzie od razu coś niesamowitego. I ja właśnie takie wrażenie odniosłem, że człowiek, który coś kocha, to przedstawi to tak niesamowicie, że zarazi tym wszystkich.
Pan Witold jest reżyserem i między innymi film Zerwany głos czy Nędza Zima Dam to dzieła właśnie jego produkcji, a my będąc na warsztatach mamy szansę poznawać...
Spoilery takie
tak, poznawać. Spoilery trochę takie...
Kulisy.
Nam, niektóre
tak zwane takie rąbki tajemnicy. My tutaj niestety nic nie powiemy.
Proszę śledzić.
Nie możemy.
Jedyne co, że będzie coś o Andrzeju Boboli. Taki film.
No i zaspoilerowałeś.
No i koniec.
Ale to już padło na
antenie
wcześniej. Aha,
no to możemy.
Nie złamaliście embarga żadnego, także nie będzie kar.
Aczkolwiek możemy też zobaczyć dzięki temu, jak pan Witold pracuje, jak przygotowywuje wszystko. No, jak patrzymy na takich profesjonalistów, jak oni to robią ze sceny, prawdę mówiąc, jako widz, prawdę mówiąc, no jest to coś niesamowitego. No, każdy chciałby, mi się wydaje, zobaczyć, jak takie produkcje powstają, no bo No, wyobraźcie sobie państwo, czy ktoś by nie chciał zobaczyć Jacka Sparrowa na przykład, który sobie powstał. No, ja bym chciał. Ale tak już... dzięki panu Ludwikowi na przykład widzę takie tajniki, tak, prawda? Jak to powstaje, jak to się nagrywa, prawdę mówiąc.
Ale też nie jest to z naszej strony tylko takie bierne przyglądanie się, bo podczas warsztatów filmowych uczymy się również, jak operować kamerę, jak nagrywać w studiu. Zresztą sam ten fakt, że ja i moi rówieśnicy tutaj siedzimy, to jest niebywałe, bo my nie jesteśmy po żadnych kursach, żadnych szkołach, mówienia w radiu, na jakichś antenach. Po prostu jesteśmy zwykłymi uczestnikami. I wcześniejsze właśnie warsztaty nas między innymi właśnie przygotowały do tego. Dwa razy mogłem doświadczyć warsztatów, podczas których realizowaliśmy emisję programu Westerplatte Młodych. Pierwszy raz byłem w roli prowadzącego, czyli zapowiadałem dziennikarzy, zapowiadałem rozmówców. Drugi raz byłem operatorem kamery. Po prostu mieliśmy do czynienia ze sprzętem, którego używają na co dzień profesjonaliści. Takim sprzętem, który na co dzień jest używany w prawdziwej telewizji Trwam. To dało nam taką po prostu ekstremalnie przydatną wiedzę w pigułce. To nie były jakieś lata wykładów. To było bardzo ciekawe, w takiej świetnej formie nam przekazane, że każdy, nie wiem, ja osobiście, dla mnie, nie pamiętam, żeby kiedyś były jeszcze takie fajne zajęcia.
Czyli coś w praktyce, nie? Dostajecie praktyce do rąk. Chociaż teraz kamera już jest bez operatora znowu. Znowu nowe rzeczy wchodzą. Jest 5 czy 6 kamer i jeden operator siedzi sobie, który kadry ustawia joystickiem.
No właśnie, to jesteśmy operatorem. Mamy joysticka, bawimy się joystickiem, prawo, lewo, góra, dół, przybliżenie, oddalenie.
Zobaczcie, jak też technika.
Jak w odrzutowcu jakimś tam strzelać można.
A takie kwestie, nie wiem, sportowe, taneczne?
Tak.
To też potrzebne? Myślicie, że coś takiego jest wartościowe?
To znaczy,
czym interesuje oczywiście.
Szczerze mówiąc, to na warsztatach też są warsztaty taneczne i wtedy uczymy się różnych podstawowych kroków w walcu, w tańcach latynoamerykańskich. Muszę powiedzieć, że ja jako mężczyzna dostrzegam, że duża część przedstawicieli mojej płci nie pała zbytnim zainteresowaniem do tych warsztatów, aczkolwiek płeć piękna, te warsztaty, z tego co zauważyłem, dość się lubi.
Ja na przykład nie pałam, ale to dlatego, że się wstydzę, plus się nie umiem tańczyć, więc to dlatego, ale nie się tego nie boję.
Są to przydatne warsztaty, bo na koniec warsztatów sylwestrowych o północy jest msza święta, która była w tym roku przepiękna, gdyż...
Zawsze jest przepiękna.
Tak, to prawda, ale w tym roku wyjątkowa, bo celebrował biskup, a jest również zabawa sylwestrowa i tam te ruchy się przydają.
Dokładnie, no też prawda.
Kocie
ruchy, dokładnie.
Bo to też jest tak, też naszym słuchaczom może powiedzmy, że wytworzycie pewne grupy, kilka grup, teraz jest chyba 5, tak? Czy 4, czy 5?
5.
I każda grupa przechodzi przez każde zajęcia praktycznie. Tak, dlatego wszystko... to nie jest tak, że się zapisujecie na tańce albo się nie zapisujecie. No przychodzicie, no, ktoś się przemęczy może tę godzinę czy półtorej, jak nie lubi tego, czy... Ale przynajmniej nauczy się, pozna, spróbuje, jak to wygląda. Przypomnę, że też Oliwia u nas taka prowadzi te tańce, która jest już utytułowaną
mistrzyni Polski,
tancerką, tak, w tańcach różnych. Także to są osoby, które też mają pojęcie. Nie tak, że ktoś gdzieś na YouTubie się nauczy paru kroków, tylko są osoby, które mówią. A byliście w tych kwestiach medycznych, laboratoriach?
Tak. Dzisiaj byliśmy. Dzisiaj.
I co? Zrobiło to jakieś wrażenie na was? Czy tak mogłoby tego nie być na przykład?
Nie dla każdego jest to taki przyjemny widok, ale myślę, że też jest to nieodłączne. I daje nam to przede wszystkim... taki ogólny ogląd, nie tylko na kierunki studiów na tej uczelni, ale też na rozeznanie naszej własnej drogi życiowej. Jest to niesamowite przeżycie, te warsztaty bardzo, bardzo wartościowe. Każdy znajdzie coś dla siebie.
To dobrze. Lądujemy powoli. 15 minut po 23. Przygotujcie sobie pozdrowienia.
My się zbijamy dopiero przez tworza, proszę ojca. Przez tworza. Czas ucieka, więc to szczek.
Tak, trochę tak, odpoczniemy. Piotr sobie zamówił tutaj Antka Smykiewicza, więc będzie teraz w takim utworze Pomimo burz.
Błyskawic wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. Jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham i staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił.
Osiemnaście minut po 23:00, no powoli, tak jak mówiliśmy przed tą piosenką, będziemy kończyć naszą audycję. Teraz nam się trochę posypało wpisów różnych, komentarzy na Facebooku, między innymi Mariusz pisze tak. Miłość to jedność serc i dusz. I dalej w drugim wpisie, do odkrywanej stopniowo niesamowitej zagadki i tajemnicy, która okazuje się najpiękniejszym i najbardziej niesamowitym przeżyciem w życiu, które chcemy, żeby trwało wiecznie, oczywiście. Teresa pisze tak. Miłość to nie emocje, to ciągły wybór i ciągła walka. Tak w skrócie, bo też już nie mamy za dużo czasu. Ewelina pisze. Miłość to bezgraniczny i bezinteresowny dar, który każdy człowiek otrzymał od Pana Boga i ten dar powinien przekazywać bliźniemu. Michał pisze tak, to ciekawe też. Miłość porównałbym do mostu zawieszonego nad przepaścią. Budujesz go powoli, z rozmów, spojrzeń, wspólnych chwil ciszy. Każda deska to zaufanie, każda lina to cierpliwość. Na początku boisz się zrobić krok, bo pod spodem widać lęk, przeszłość, niepewność. Ale kiedy odważysz się przejść, okazuje się, że most nie prowadzi tylko do drugiej strony. Prowadzi też w głąb ciebie. I pozdrawia gości w studiu. Michał. No właśnie. Dużo żeśmy powiedzieli o miłości, o relacjach, o warsztatach, o osiemnastce kolegi naszego. O tym, co się tu dzieje w tym roku, w tej edycji zimowej. I pewnie wiele byśmy jeszcze powiedzieli, ale, no, ale audycja ma to do siebie, że się zaczyna i że się też kończy, więc musimy też ją zakończyć. Tak jak zwykle w okazję do tego, żeby kogoś pozdrowić, więc bardzo proszę, może tak od drugiej strony zacznę od Piotra. Kogo pozdrawiasz nam?
No dobrze, to ja chciałbym też na koniec powiedzieć taki cytat świętego Augustyna, podsumowując nasz temat dzisiejszy. Kochaj i rób, co chcesz. Oraz pozdrawiam moją rodzinę, przyjaciół oraz rodzinną parafię świętego Józefa w Tczewie. Pozdrawiam też opiekunów naszych kochanych, też tutaj tych w studiu, ojca Dawida, wszystkich ojców, ojca prowadzącego. I to wszystko.
Ja również chciałam pozdrowić moich rodziców, mojego brata, no i ojca Tadeusza Rydzyka, no i naszych opiekunów grupy piątej, Saszę i Szymona Pudełko.
Tak, ja tak samo, podobnie jak Krysia, też pozdrawiam opiekunów. Wracamy do was, zaraz będziemy, ale również rodziców, braci i innych warsztatowiczów.
Nie szukajcie nas jeszcze w pokojach.
Jeszcze nie, jeszcze chwila.
Ja pozdrawiam moją rodzinę, mama, tata, siostra, wszystkich uczestników warsztatów, opiekunów. Pozdrawiam moich znajomych z liceum i pozdrawiam serdecznie moją rodzinną parafię świętego Łukasza Ewangelisty i świętej Rydy w Bydgoszczy.
To ja pozdrawiam księdza proboszcza też przy okazji.
Księdzie Mirosławie, pozdrawiam.
Tak jest. Ja chciałbym pozdrowić moich przyjaciół, którzy pomimo późnej pory wiem, że dalej słuchają audycji, Wojciecha Franka i Daniela Chronowskiego. Moich kochanych rodziców i rodzeństwo. Klasę trzecią D z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Rodolf Czyńskich w Lesznie. Gabrielę Bobuć, Laurę Kurowka, znajomych ministrantów z archidiecezji poznańskiej, znajomych księży, mojego wikarego oraz proboszcza i duszpasterza wspólnoty młodzieżowej.
Ja pozdrawiam moją mamę, babcię, ukochaną Katarzynkę, wszystkich słuchaczy i księdza Łukasza z Warszawy, z kościoła świętej Anny.
Ja chciałem pozdrowić oczywiście całą moją rodzinę, ale przede wszystkim moją mamę i babcię, bo gdyby nie one, to prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj dzisiaj. Chciałem pozdrowić też moje koleżanki, kolegów, w szczególności koleżankę Weronikę oraz kolegę Tomka z Białegostoku. Dziękuję bardzo.
Super. Dziękuję. Ja też pozdrawiam was. Bardzo serdecznie dziękuję, że wytrwaliście. Trochę zmęczenie widać na waszych twarzach, niektórych szczególnie, ale to wiadomo, że dzień warsztatowy jest dniem napiętym, dniem bogatym w różne przeżycia. Także bardzo wam dziękuję. Dobrych dalszych przeżyć warsztatowych życzę.
Bóg zapłaci.
Panem Bogiem,
dobrej nocy.
Dobrej nocy. Dziękuję też wam, kochani, którzy pisaliście do nas SMS-y na Facebooku. Tak jak obiecaliśmy, dla wszystkich będą książki, więc bardzo proszę tych, którzy napisali komentarze, żeby w wiadomości prywatnej na czas wzrastania audycja dla młodzieży napisać swój adres, żebyśmy wiedzieli, dokąd wysłać taką książkę. Informacja też, bo młodzi tutaj reklamowali piękne liturgie i uwielbienie, na przykład takie uwielbienie przygotowane będzie jutro. Więc można na YouTubie zobaczyć sobie Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Do tego zachęcamy oczywiście i no i wyczuwać też, patrzeć na oferty nasze warsztatowe, bo są piękne, jest ich wiele i myślę, że trudno, by ktoś je przeoczył. Zapraszamy, zachęcamy. A za chwilkę też informacja o pielgrzymce młodych, która w tym roku 23 maja na Jasnej Górze. Czas wzrastania za tydzień o 21.30.